zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. Jest to reakcja naszego organizmu na trudne sytuacje. Jednak gdy stan napięcia utrzymuje się przez dłuższy czas, może być dla nas wyniszczający. Pojawić się mogą na przykład kłopoty ze snem czy stany lękowe. Odpowiedzią może być medytacja uważności, inaczej mindfulness. Na czym dokładnie polega i jak może nam pomóc w redukcji stresu? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.
Na początek zapytaliśmy Białostoczan, jak na co dzień radzą sobie z napięciem i stresem.
Duża dawka humoru i duża dawka sportu. Bardzo lubię biegać, ćwiczę również kickboxing.
Najczęściej jak się stresuję, to korzystam z ćwiczeń oddechowych. Jest dużo filmików na YouTubie, gdzie człowiek musi się skupić na swoim oddechu i to bardzo pomaga. Przeważnie słucham muzyki i ostatnio maluję. W tym momencie jest to bardzo trudne w związku z tym, co się dzieje ogólnie na świecie, ale wiem, że ważne jest to, aby znaleźć ten spokój w sobie.
Myślę, że bardzo ważne. Zdrowie psychiczne wpływa na nasze całe ciało.
A za chwilę razem z ekspertem porozmawiamy o różnych technikach uważności.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Czym jest mindfulness i jak może nam pomóc w redukcji stresu? Rozmawiam o tym z Dorotą Piasecką, nauczycielką uważności i współczucia. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest mindfulness, co to słowo oznacza i skąd do nas przyszło.
Mindfulness, czyli po polsku uważność, jako świecka metoda treningu umysłu pojawiła się u nas już ponad 20 lat temu. A tak naprawdę na Zachodzie Jon Kabat-Zinn zaczął ją wprowadzać już w latach 70.
Dlaczego ta uważność i też często określane bycie tu i teraz jest tak ważne?
No właśnie, i czym właściwie jest ta uważność i dlaczego jest dla nas taka ważna? To dobre pytanie. Uważność pozwala nam być dokładnie w tej chwili, w tym momencie, zauważać to, co się wydarza, wtedy, kiedy się wydarza, i bardzo ważny aspekt. Cokolwiek by to nie było. Bardzo często w codziennym życiu jesteśmy zabiegani i działamy troszeczkę w trybie autopilota. Niby gdzieś jesteśmy, niby coś robimy, a nasze myśli są w zupełnie innym miejscu, nawet w zupełnie innej perspektywie czasowej. Czasami fizycznie siedzimy, załóżmy w biurze, przy komputerze, a nasz umysł jest gdzieś w przeszłości albo planujemy jakąś daleką przyszłość. I co nam właśnie pozwala ten trening uważności, czy w ogóle uważność, pozwala nam dostrzegać to, jakie nawyki ma nasz umysł, jak łatwo się rozprasza, jak łatwo ulega zamyśleniu i sprowadzać go z powrotem do tego momentu, do tej chwili, w której jesteśmy. Czasami w uważności wydaje się, że należy pozbyć się myśli, że jak ktoś praktykuje uważność, jest tym mitycznym tu i teraz, tu nie ma myśli. No więc na szczęście tak nie jest. Bo nie da się nie myśleć. To, co my możemy osiągnąć dzięki uważności, to dostrzegać to, jak bardzo się angażujemy w myślenie. I sam ten moment, kiedy dostrzeżemy, że właśnie nasz umysł jest teraz gdzieś w przeszłości, jest tym momentem uważności, który pozwala nam wrócić. Nie rozpraszać, nie odpływać zupełnie bez kontroli w tym trybie autopilota, tylko przechodzić do chwili obecnej. I to są techniki uważności, które pozwalają nam tak naprawdę dostrzegać, co dzieje się w umyśle i poprzez różne metody sprowadzać umysł z powrotem do tego, co dzieje się teraz.
A my bardzo często myślimy albo o przeszłości, albo o przyszłości. Tak jak pani powiedziała, w tym takim wirze codzienności też planujemy różne rzeczy i bardzo mało nas jest w teraźniejszości.
Bardzo często nawet kiedy jesteśmy w teraźniejszości, to możemy też być w tej teraźniejszości rozproszeni, dlatego że zamiast odczuwać i być, bardzo często w teraźniejszości zajmujemy się na przykład analizowaniem i ocenianiem. Czy ja to robię dobrze? Czy ten ktoś, kto na mnie spogląda, to na pewno akceptuje to, co ja właśnie w tej chwili do niego mówię? Czy te odczucia, które się pojawiają, są właściwe? Więc cały czas też będąc nawet teoretycznie w teraźniejszości, często wikłamy się w myślenie o teraźniejszości zamiast bycie. I tu jest też odpowiedź właśnie w uważności, że ten jeden aspekt, o którym zaczęłyśmy w naszej rozmowie, to są myśli. Że my bardzo angażujemy się w myślenie i właściwie często zarówno samo myślenie, jak i to takie pływanie za myślami, przenoszenie się w różne perspektywy czasowe, takie czasami budowanie historii w głowie, pojawia się jeden impuls i za nim cała historia się buduje. Czasami nawet nie mamy tego świadomości, że to się dzieje tak troszeczkę poza naszą kontrolą. Bardzo często można to zauważyć, jak jedziemy samochodem. Jedziemy do miejsca, które doskonale znamy i znamy drogę, którą mamy jechać. I w trakcie taka niespodzianka, bo akurat danego dnia powinniśmy skręcić wcześniej, bo to nie jest nasza normalna droga do pracy, tylko dzisiaj jedziemy na spotkanie z klientem. No i co się wtedy dzieje? Zwykle przejeżdżamy ten wcześniejszy skręt, prawda? Bo w trybie autopilota jedziemy. Myśli są zupełnie, głowa jest zupełnie gdzie indziej, w ogóle nie zauważamy tego, jaki mieliśmy zamiar wcześniej, że powinniśmy byli wcześniej skręcić. I tak niestety dzieje się też w codziennym życiu, że to takie zapętlenie się w myślach w pewnym sensie nas gdzieś przenosi, ciągnie, tak jakbyśmy to nie do końca my kontrolowali, czy byli świadomi tego, co dzieje się w naszym umyśle, tylko to umysł sam sobie generuje różne myśli i historie i sam w pewnym sensie prowadzi nas.
Co zatem z tymi myślami możemy zrobić? Bo powiedziała Pani, żeby ich nie odrzucać. Więc jeżeli jest taki natłok, jak możemy sobie z nimi radzić?
No pierwszym elementem jest w ogóle zauważenie, że je mamy. Tak jak przed chwilką mówiłam, to jest pierwszy z aspektów uważności. Uważność na to, że mamy myśli. Dostrzeganie, że one się pojawiają w naszej głowie, ale są tylko tak naprawdę wydarzeniami w polu naszej świadomości. Nie musimy ich postrzegać jako takie stałe, solidne, świadczące o tym, kim jesteśmy albo co o sobie powinniśmy sądzić. Ten sam moment, w którym zauważamy, że te myśli są, to już w pewnym sensie przestajemy dawać sobą kierować myślą. Przestajemy je uznawać za takie trwałe, solidne i możemy je bardziej przyjąć też jako po prostu wydarzenia takie mentalne, które pojawiają się w polu naszej świadomości. A co nam w tym pomaga? W uważności jednym aspektem są myśli, zauważanie, że mamy myśli. Ale tak naprawdę, oprócz tego, że mamy myśli, to przecież w naszym doświadczeniu, w codziennym życiu, bardzo ważne i takim istotnym aspektem uważności jest ciało. Są odczucia w ciele. Bardzo często się zdarza, że w ogóle nie zauważamy, czy jest nam ciepło, chłodno, czy jesteśmy głodni. Ciało nam często sygnalizuje emocje różnymi odczuciami, a więc uważność na wrażenia w ciele. Kolejny aspekt. Zmysły. My przecież postrzegamy świat zmysłami i doświadczamy zmysłami. Możemy dostrzegać zapachy, dźwięki, kolory. Wszystkie też wrażenia dotyku. Kolejny ten aspekt, na który możemy być, to są też emocje, bo często za tymi myślami idą emocje. I możemy mówić, że to się wszystko ze sobą łączy. Myśli, emocje, wrażenia fizyczne w ciele. Te aspekty, które możemy dostrzegać i dzięki temu, właśnie odpowiadając trochę na Pani pytanie, bo oczywiście to jest bardzo trudno tak bez ćwiczeń uważności, bez praktyki tylko o tym opowiedzieć, możemy dzięki przekierowaniu na przykład uwagi do oddechu, przekierowaniu uwagi do ciała, również przekierowania na przykład uwagi na dźwięki, możemy budować takie poczucie większej przestrzeni pomiędzy tym, że pojawiła się myśl, a tym, że my się w nią wikłamy i angażujemy. Zamiast się wikłać i angażować, możemy wracać do różnych, nazywamy to oparć uważności. Ja bardzo często, kiedy spotykam się na różnych spotkaniach otwartych, mówię, że o uważności można bardzo dużo mówić, ale najprościej jest jej doświadczyć, bo uważność jest doświadczaniem, zauważaniem tego, co się wydarza, wtedy, kiedy się to wydarza, cokolwiek by to nie było.
Z tymi myślami wydaje mi się, że problem może być taki, że często za bardzo im wierzymy i za bardzo wydaje nam się, że jeżeli myślimy o przeszłości, to jakoś za nią tęsknimy. Jeżeli myślimy o przyszłości ze strachem, wyobrażamy sobie na przykład jakieś czarne scenariusze, to też, tak jak pani powiedziała, czujemy to zaraz w ciele, bo zaczynamy się stresować, czyli to jest bardzo wszystko połączone.
Jak najbardziej. Tutaj Paul Gilbert, który też z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej bada to, jak funkcjonuje nasz umysł, przedstawia nam, że nasze umysły tak samo reagują na wyobrażenia, jak i na realne sytuacje. Jeżeli na przykład myślimy o czymś bardzo nieprzyjemnym, to zwykle pojawia się jakieś takie odczucie w ciele właśnie dużego dyskomfortu. Albo jeżeli na przykład wyobrazimy sobie teraz, że mamy cytrynę w ustach, tutaj może się pojawić teraz takie lekkie skrzywienie, aż jeżeli ktoś nie lubi cytryny lub jakieś inne odczucie, a cytryny w ogóle fizycznie nie było. I to jest niesamowita właściwość naszego umysłu, dostępna tylko istotom ludzkim. W pewnym sensie ta świadomość umysłu, która pozwala nam na tyle niesamowitych rzeczy, to na przykład na to, że teraz się spotykamy i nagrywamy naszą rozmowę, z drugiej strony ona jest dla nas pułapką. Dlatego, że te wyobrażenia, tak jak już powiedziałyśmy, działają tak samo jak realne sytuacje. I Gilbert mówi o trzech systemach regulacji emocji. To może być bardzo przydatne też w tej sytuacji, która teraz jest, że mamy system zagrożeniowy, nazwijmy go systemem czerwonym. Tutaj adrenalina, kortyzol. Ten system nas nie pyta. On działa w pewnym sensie też poza naszą świadomością. Jeżeli ktoś nam wyskakuje przed maskę samochodu na przykład, jak jedziemy, to hamujemy i nawet nie wiemy, kiedy zahamowaliśmy. Dopiero potem jest taki wyrzut w ciele, odczucia, gwałtowne bicie serca, że prawie doszło do jakiegoś przykrego zdarzenia. Ten system zagrożeniowy ma priorytet ewolucyjny, a jednocześnie mamy też dostęp do systemu kojenia, do takiego systemu, który daje nam poczucie bezpieczeństwa, daje nam poczucie więzi, też połączenia z innymi. My jesteśmy ssakami, więc też ten system kojenia bardzo dobrze się aktywuje w powiązaniu z życzliwością, z bliskością z innymi. Proszę też zauważyć, że jako istoty społeczne nasi przodkowie, kiedy zostawali sami, to zwykle bardzo trudno było przetrwać poza wspólnotą, poza grupą plemienną, więc my potrzebujemy też więzi. Ten system kojenia uruchamia się także właśnie w połączeniu z innymi, ale także wtedy, kiedy przestajemy być w takim reaktywnym trybie działania, takiego nieustannego zmobilizowania, a dajemy sobie czas na bycie, na to, żeby po prostu na przykład spokojnie pooddychać, pójść na spacer, przytulić bliską osobę, ale również na przykład zrobić praktykę uważności. To także wspiera dostęp do systemu kojenia. Kończąc tą myśl, system zagrożeniowy uruchamia się automatycznie, nie pyta nas o zdanie, a system kojenia trzeba podjąć pewne działania. On sam z siebie się nie uruchomi, więc dzięki uważności możemy zyskiwać dostęp do systemu kojenia i przechodzić w pewnym sensie z takiej czerwieni w kojącą zieleń.
Jak zacząć w takim razie praktykować mindfulness, spróbować znaleźć i pobudzić ten system kojenia? Czy my to możemy zacząć samodzielnie w domu, czy lepiej zrobić to z ekspertem?
Zdecydowanie tutaj wszystkie podejścia mindfulness polecają 8-tygodniowe kursy. Dlaczego 8-tygodniowe? Dlatego, że 6 tygodni to jest minimalny czas na stworzenie czy zbudowanie nowego nawyku. I taka uważność rozwijana regularnie, gdzie mamy spotkania, ułożony program kursu, gdzie zaczynamy od najprostszych praktyk uspokajania umysłu, czy takiej uważności w ciele i potem krok po kroku idziemy przez kolejne etapy, coraz dłuższe ćwiczenia, zapraszamy też uważność do codziennego życia. To jest najlepsza metoda tak naprawdę rozwijania uważności. Tutaj ważnym też aspektem, oprócz samych ćwiczeń uważności, jest też możliwość dzielenia się tym doświadczeniem, rozmawiania o tym, jakie to dla mnie jest, bo oczywiście można sięgnąć po różne książki, można sięgnąć po nagrania, które też są dostępne, ale najważniejsze w tym procesie jest takie wspólne doświadczanie i omawianie tego doświadczenia, więc zachęcamy do udziału w kursach uważności.
Podczas takiego kursu te ćwiczenia są wykonywane codziennie. Uczymy się, rozumiem, codziennie zauważać i praktykować.
Dokładnie tak. Spotkanie to jest część teoretyczna, w której, znaczy teoretyczna z ćwiczeniami też oczywiście, ale to jest tylko część treningu. Bardzo ważny aspekt to są te codzienne ćwiczenia w domu, które uczestnicy otrzymują nagrania i po prostu z nagrań codziennie zachęcamy, żeby ćwiczyć. Plus dostają szereg inspiracji do stosowania uważności w codziennym życiu, bo my tego nie robimy w oderwaniu od życia. To ma nam służyć, ma nas wspierać. Ta metoda, której ja się certyfikowałam i której też jestem tutorką wewnętrzną, to jest metoda Mindfulness MBLC, czyli życie w oparciu o uważność. My siadamy, robimy te ćwiczenia po to, żeby później w codzienności mieć na przykład lepszy dystans między bodźcem a reakcją. Zamiast tak jak gdyby działać pod wpływem impulsu, zareagować z pozycji pauzy, że ja wiem, jak ja reaguję, a nie pozwalam sobie, no, pozwalam, żeby to mnie tak prowadziło, niosło. Dzięki uważności jesteśmy też bardziej obecni w swoim życiu.
Czy efektów możemy się spodziewać od razu, czy musimy trochę na nie poczekać?
To nie jest magiczna pigułka. Ale efekty pojawiają się dosyć szybko, jeżeli rzeczywiście ćwiczymy, jeżeli praktykujemy, jeżeli jesteśmy na tych spotkaniach. Także dosyć szybko, już nawet w pierwszym tygodniu czy w drugim pojawiają się, tak jak spotykam się z uczestnikami, to często takie pierwsze odkrycia. Bardzo mnie kiedyś też poruszyło takie odkrycia też dotyczące codzienności, drobnych rzeczy w codzienności, ponieważ tutaj, tak jak mówimy, no, kiedy żyjemy na takim autopilocie, to bardzo dużo życia nam ucieka, nie dostrzegamy, a tak naprawdę ten system zagrożeniowy, o którym mówiłam, bardzo mocno wyostrza naszą uwagę na wszystko to, co może nam zagrażać. Na wszystkie złe wiadomości, na wszystkie nieprzyjazne gesty. A tak naprawdę w życiu jest cała masa dobrych, drobnych momentów i dzięki uważności też uczymy się bardziej doceniać i dostrzegać. Rick Hansen mówi, że nasze mózgi są neuroplastyczne i tam, gdzie kierujemy uwagę, to się wzmacnia. Więc też dzięki treningowi uczymy się, to tak nawet może dziwnie brzmi, że się musimy tego uczyć, ale uwrażliwiamy nasz umysł, żeby trochę tą ewolucyjną negatywność równoważyć. Móc się zachwycić chociażby tym, że pięknie świeci słońce, śpiewają ptaki, czy mam pyszną kawę, którą mogę wypić w spokoju. Także to jest też bardzo ważny aspekt takiego bycia też w swoim życiu.
Trochę już Pani wspomniała o tym, że mindfulness może być pomocny szczególnie teraz, kiedy w związku z ostatnimi wydarzeniami ten poziom napięcia jest na pewno dużo większy u większości z nas.
No właśnie, to jest tak, że ten czas bardzo rozbudza system zagrożeniowy. Mindfulness sam w sobie nie jest metodą relaksacji, bo tak jak wracając do tej definicji, to jest zauważanie tego, co się wydarza, wtedy, kiedy się wydarza, cokolwiek by to nie było. Więc nie jest tak, że przestajemy zauważać, że mamy trudne emocje, że mamy napięcia, że dzieją się rzeczy, które wywołują w nas dużo stresu, czy też takiego poczucia bezsilności. Ale dzięki dbaniu o ten system kojenia, między innymi nawet drobnym właśnie dostrzeganiu gestów życzliwości do innych osób, dostrzeganiu też tych dobrych momentów i docenianiu ich, możemy sobie pomagać. Możemy też dbać o siebie. W tym treningu, który tutaj prowadzimy, to też jest ważne na czasy trudności. Rozwijamy dwa aspekty: techniki uważności i nasze nastawienie. Nasze nastawienie bardziej otwarte, akceptujące, ale też bardziej życzliwe dla samej siebie, samego siebie. Uczymy się też troszeczkę równoważyć tego naszego wewnętrznego krytyka, bo często sami dokładamy jeszcze. Nasz system zagrożeniowy się uruchamia, a my sobie mówimy, coś z nami jest nie w porządku. Krytykujemy siebie, czy mówimy, nie powinnam się tak czuć, czy nie powinienem się tak czuć. Więc też możemy objąć to, że cokolwiek się wydarza, to się w danym momencie wydarza i podchodzimy do tego z łagodnością i z życzliwością. To jest bardzo ważny aspekt mindfulness, a szczególnie tej metody mindfulness MBLC.
Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla niektórych początkiem przygody z mindfulness, zadbania o nasz system kojenia, a gościem audycji była nauczycielka uważności i współczucia Dorota Piasecka.
W zgodzie z naturą.
Mówiliśmy dziś o tym, jak uważność może nam pomóc w redukcji stresu. Zachęcam, żebyśmy spróbowali mindfulness. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.